w Radio Zachód Lubuskie Forum. Bogdan Sadowski, dzień dobry, witam Państwa w to piękne sobotnie przedpołudnie, piękne słoneczne na ziemi lubuskiej. 45 minut połączenia telefoniczne i trzy pary na naszej antenie do południa. Pierwsza para, pierwsi rozmówcy, Bożena Ranowicz, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry, witam Panią.
Dzień dobry, serdecznie witam wszystkich radiosłuchaczy z Lubuskiego i nie tylko.
Oraz Mirosław Marcinkiewicz, reprezentujący Platformę Obywatelską.
Dzień dobry, jak pan powiedział, w ten piękny, słoneczny dzień.
Upewniłem się w całym regionie. Powracamy do tematu Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, czyli popularnego medyka. Przypomnę tak pokrótce, że Zarząd Województwa Lubuskiego chce przenieść do Sulechowa Zielonogórski Medyk, choć no, niektórzy twierdzą, że taki krok to poniekąd likwidacja placówki rozłożona w czasie. I dlatego protestów jest sporo. Z planami nie zgadzają się związki zawodowe. Poniekąd to środowisko nauczycielskie. Od wczoraj już były dyrektor szkoły oraz sami słuchacze. Sprawa medyka ma być przedmiotem obrad Sejmiku Województwa w poniedziałek. Jaka będzie ostateczna decyzja? No, biorąc pod uwagę sejmikową matematykę, propozycja Zarządu Województwa może zostać przegłosowana, ale czy na pewno to przekonamy się w poniedziałek po głosowaniu? Poproszę o argumenty za i przeciw decyzji Zarządu Województwa o przenosinach. Zaczynamy dyskusję. Otwieram na początek Bożena Ranowicz, Prawo i Sprawiedliwość. Proszę bardzo.
Dziękuję bardzo. W uzasadnieniu do tejże uchwały, która będzie procedowana w poniedziałek przez Sejmik Województwa Lubuskiego, pojawiło się takie zdanie, że przeniesienie wynika z potrzeby zapewnienia warunków pracy i kształcenia młodzieży. Absolutnie przez 60 lat, ponad 60 lat kształcenia w tej szkole zostały stworzone znakomite warunki kształcenia i młodzieży i pracy dla nauczycieli. Mało tego, w ubiegłym roku został przyznany szkole przez Zarząd Województwa do realizacji projekt unijny, który ma jeszcze dodatkowo poprawić te warunki zarówno kształcenia, jak i stworzenia nowych zawodów. I taki zawód od września, podolog, również funkcjonuje w naszej szkole. Ja powiem również, że nieskończona została procedura. Niezgodnie z prawem został projekt tejże uchwały przedłożony radnym już do procedowania, ponieważ nie została zakończona procedura konsultacji ze związkami zawodowymi. Związki zawodowe mają na takie konsultacje czas około 30 dni i ponieważ uzupełniono uzasadnienie o dodatkowe informacje, prosząc, aby wzięta była ta informacja do wystawienia opinii, w zasadzie można powiedzieć, że związki zawodowe mają do 1 marca czas konsultacji. Natomiast oczywiście tutaj pojawiają się takie głosy, że znakomite warunki kształcenia będą również w Sulechowie. I ja znam obiekty w Sulechowie. Są super wyposażone w ławki, stoły, sprzęt audiowizualny. Eleganckie są, ale niestety nie są dostosowane do kształcenia medycznego. Trzeba by było zdewastować tamte pomieszczenia, żeby dostosować do kształcenia medycznego, a te, które są w Medyku Zielonogórskim, dostosować dla administracji szpitalnej i również zdewastować.
Pozwoli Pani, że teraz oddam głos Mirosławowi Marcinkiewiczowi. Były dyrektor medyka, Jarosław Marcinkowski, twierdzi, że budynki w Sulechowie, tak jak zresztą Pani Radna mówiła, nie są przystosowane do przyjęcia Centrum Zawodowego i Ustawicznego. Jednocześnie wskazuje też na koszty ekonomiczne i społeczne. Część słuchaczy już teraz deklaruje, że nie będzie dojeżdżać do Sulechowa. Podobnie twierdzi kadra dydaktyczna. No i teraz pytanie do Pana, to dlaczego Zarząd Województwa chce płynąć pod prąd?
Ale panie redaktorze, no po pierwsze to przed chwilą tak z wielką uwagą słuchałem pani Ronowicz, tylko nie usłyszałem ani jednego argumentu merytorycznego związanego z tą sprawą. Ja jestem mieszkańcem Gorzowa, no trudno mi się w bardzo takich szczegółowych sprawach wypowiadać, ale pomieszczenia w Sulechowie widziałem, no wprawdzie dawno to temu było, to są niezłe pomieszczenia, że je trzeba przystosować, oczywiście, to nie ma najmniejszego problemu. Po drugie, tak się zastanowiłem w tym momencie, ja się dokształcałem, chciałem się dokształcać i jeździłem do Poznania, jeździłem do Warszawy na studia podyplomowe. To było ciężkie fizycznie, że tak powiem, ale tak chciałem i w ten sposób korzystałem. Zakładam, że te osoby, które tam się kształcą, no, chcą po prostu podnieść swoje kwalifikacje, więc 20 kilometrów dalej to nie stanowi problemu. Nie rozumiem jednej rzeczy jako tu mieszkaniec północy. No, wiem, że z takim wielkim hukiem zostało utworzone Trójmiasto Lubuskie. No wiem, że Sulechów jest w składzie. No nagle się okazuje, że to właśnie to jest jakby w ramach tej koncepcji, ja myślę. Oczywiście, że to stowarzyszenie, te trzy miasta niech same się między sobą dogadują, ale tu w tej chwili obrona, żeby szkoła, no nie czarujmy się, też potrzebna, co do tego nie ma wątpliwości, ale to nie jest jakiś cud świata i przeniesienie o 20 kilometrów. Ja nie bardzo rozumiem to. Ja wiem, że pani Ronowicz też no, pracuje w tej szkole, wykorzystuje swoje umiejętności, okej, będzie kawałek dalej, ale to nie jest jakimś rozstrzygającym argumentem na rzecz tego, że tu chyba nikt nie ma wątpliwości, że rozwój szpitala uniwersyteckiego w Zielonej Górze wymaga więcej powierzchni.
Panie przewodniczący, za chwileczkę oddam głos pani Bożenie Ronowicz, natomiast posługujmy się faktami. Rachunek ekonomiczny. Utrzymanie medyka w Zielonej Górze z budżetu województwa kosztuje, z informacji, które posiadamy, 400 tysięcy złotych. Utrzymanie budynku Sulechowy. To jest koszt półtora miliona złotych. Zatem no, brakującej kwotę trzeba będzie skądś wziąć, czyli przesunąć albo z innych planów, z innych potrzeb.
Panie redaktorze,
Bożena Ronowicz, proszę bardzo.
Nie wiem, czy pan Marcinkiewicz jest radnym wojewódzkim i czy przeczytał budżet województwa lubuskiego, który sam uchwalał i w którym nie ma żadnych środków zabezpieczonych na przenoszenie medyka i dostosowanie infrastruktury Sulechowa, byłej szkoły wyższej zawodowej do kształcenia medycznego, nie ma zabezpieczonych żadnych środków, a będzie podejmował uchwałę intencyjną w sprawie przeniesienia. Ja wiem, że poplecznicy pani Polak, będący w koalicji radni Platformy Obywatelskiej, PSL-u i tam jeszcze jakiegoś samorządowego lubuskiego, będą głosować za tym, chociaż to jest niezgodne z prawem, nie mają żadnych argumentów i chcę więcej powiedzieć, że przegłosowaliby również przeniesienie medyka na Neptuna, gdzie temperatura jest minus 230 stopni i by powiedzieli, że są dobre warunki, a nawet lepsze warunki do funkcjonowania szkoły medycznej i mało tego, radny Ciemnoczołowski by powiedział, że bardzo szybko się tam dojedzie. To wszystko można przegłosować, ale jeszcze raz powtarzam, ta infrastruktura jest niedostosowana do kształcenia medycznego, zniszczymy tam infrastrukturę, która jest do kształcenia na przykład studentów administracji, polonistyki, jakiejś filologii innej, germańskiej, angielskiej, politologii, natomiast nie jest dostosowana do kształcenia medycznego. A zniszczymy infrastrukturę medyka, bo problemem dla szpitala w tej chwili, panie radny, jest administracja szpitalna, która nie mogła korzystać już z budynku walącego się na głowy pracownikom.
I teraz Mirosław Marcinkiewicz.
Na naboru budowlanego nie wyraził zgody.
I bardzo proszę.
Stąd powstał pomysł przejęcia budynku na medyka, budynku medyka. I absolutnie nie ma innych intencji tutaj ze szpitala. Proszę nie mydlić oczu onkologią, bo onkologia będzie miała budowany centrum onkologii w zupełnie innym punkcie terytorium szpitala. Ja proponuję, żeby nie budować budynku morskiego.
Czy ja dostanę głos, panie redaktorze?
Bardzo proszę,
tylko zbudować pani
Rada.
Budynek administracyjny na terenie szpitala.
Dajmy teraz możliwość wypowiedzenia się drugiej stronie. Bardzo proszę, Mirosław Marcinkiewicz.
No właśnie próbuję być całkowicie
bardzo
zakrzyczany,
proszę,
ale
proszę,
to ma być
proszę,
rozmowa
proszę,
chyba, nie
monolog. Proszę, proszę.
Chciałbym
proszę.
Zapewnić panią radną, że zapoznałem się ze wszystkimi dokumentami, bo tutaj zarząd liczne dokumenty nam przesłał. Zapoznałem się również, może nie tyle zapoznałem, dostałem na skrzynkę, tak jak wszyscy radni, kilkadziesiąt maili jednobrzmiących, protestujących przeciwko przenoszeniu. Ale jeszcze raz to podkreślę. Jeden tekst przesyłany bez przerwy, jak spam, który trzeba po prostu usunąć z komputera. Ale przyjmuję, to jest taka metoda działania. Po drugie, jeżeli chodzi o to, jakie są problemy szpitala wojewódzkiego, to jako radny wojewódzki myślę, że być może mam trochę lepsze pojęcie na ten temat niż pani, bo na bieżąco się z tymi rzeczami zapoznaję. I to nie jest po prostu żaden,
no,
ale to żaden... Ja pani nie przerywałem, jest pani bardzo niegrzeczna. No proszę, no to panie doktorze, albo to jest rozmowa,
Mirosław Marcinkiewicz teraz, proszę. Mirosław Marcinkiewicz.
Bo będę bez przerwy przerywany tylko i wyłącznie.
Usłyszałem, za chwileczkę zakończę ten temat, mam jeszcze jeden.
Usłyszałem jeszcze, że jestem poplecznikiem pani Polak. No dobra, no jestem w takim razie, skoro przyjmuję realne argumenty, a nie emocjonalne wystąpienia osoby, która pracuje w tej szkole, ale nie tylko przecież, i ma problem, bo będzie musiała parę kilometrów dalej dojechać. No
proszę,
nie rozumiem takich argumentów.
Proszę nie słuchać tego problemu do mojego dojazdu,
przerywa.
Bo
znowu
to jest
pani przerywa, jest pani bardzo
niegrzeczna.
Szanowni Państwo,
za kilkanaście tysięcy na stworzonym etacie w szpitalu w Gorzowie. I pan ogranicza dostępność usług medycznych kosztem swojego wynagrodzenia.
Szanowni Państwo, bo to troszeczkę odbiegamy od tematu. Bardzo proszę nie przekrzykiwać się po pierwsze.
I specjalistów zawodowych w danej dziedzinie.
Zamykam ten temat. I jeszcze jedno pytanie do Państwa w zupełnie innym temacie. Bądźmy konsekwentni, bo są jeszcze kolejni rozmówcy tutaj, kiedy Państwo zakończycie swój czas antenowy, i chciałbym jeszcze jedno pytanie zadać zupełnie inne, niezwiązane z tym tematem. 68 milionów euro kary w sumie dla Polski za elektrownię w Turowie. Temat jest już poniekąd zamknięty, ale jak powinien zareagować polski rząd? Płacić czy się odwoływać? Bożena Aronowicz.
Odwoływać. Ta kara została niesłusznie nałożona. Takie same po stronie czeskiej znajdują się ciepłownie, kopalnie, które także naruszają strukturę naszą wodną. I to takie działanie ze strony tutaj Unii Europejskiej spowoduje, że również strona polska będzie występować o roszczenia w stosunku do Niemiec, do Czech, do innych państw, które graniczą z nami i które takie kopalnie usytuowały przy granicy. Uważam, że to było tendencyjnie sformułowane, nie mówiąc o tym, że niestety posłowie, europosłowie Koalicji Obywatelskiej, Platformy Obywatelskiej działają na szkodę naszego państwa i cały czas kontestują działania rządu. Nie podoba im się, że utracili władzę i wszelkie nawet dobre posunięcia są krytykowane i to jest skutek właśnie tworzenia obrazu Polski przez Platformę Obywatelską w Europie.
I teraz Mirosław Marcinkiewicz, panie przewodniczący, dogadaliśmy się z Czechami, Czesi wycofali sporne kwestie, sprawa zakończona, nie będzie procedowania już tej sprawy, to dlaczego mamy płacić te pieniądze, jeśli, jakie pan ocenia są realne powody, żeby zapłacić?
Znaczy, ja z przykrością słucham, jak pani Ronowicz zachęca do łamania prawa. jak pan redaktor czy ja, nie wiem, dostaniemy mandat i nie zapłacimy tego mandatu, komornik nam wchodzi na konto. No tu powiedzmy wyraźnie, Polska złamała prawo, no z przykrością to trzeba stwierdzić, już 6 lat temu wydając niezgodnie z prawem koncesję na przedłużenie wydobycia. Od tego się cała sprawa zaczęła. Następnie przez swoją nieudolność, przez przeszło pół roku nie potrafiła się z Czechami dogadać. Dostaliśmy karę przez sąd.
Pan też niezgodnie z prawem będzie podejmował poniedziałek decyzję.
Mirosław Marcinkiewicz teraz, bardzo proszę.
Bo ja słyszę o pana, bardzo proszę.
Dajmy teraz tą minutę Mirosławowi Marcinkiewiczowi.
Dokładnie. Sąd Europejski. My jesteśmy w Europie. To jest sąd również nasz. Prawomocny wyrok i no jak z tym dyskutować? No panie redaktorze, no jeżeli nie zapłacę kary, którą sąd na mnie nakłada, no to komornik ściągnie to ze mnie. Mogę się odwoływać, okej, ale jeżeli przegram we wszystkich instancjach, to nie mam co robić, tylko muszę to zapłacić. Trzymajmy się
to
prawa.
To może być kara umorzona.
Panie redaktorze,
szanowni państwo, tak nawiasem mówiąc, okazało się, że elektrownia teraz może funkcjonować, a wtedy nie mogła. Kiedy było zabezpieczenie i wyrok Trybunału Sprawiedliwości.
No pan Marcinkiewicz najchętniej by chciał, żeby dalej były naliczone kary dla Polski i żebyśmy te kary płacili.
Wygaduje pani kompletne bzdury i nie potrafi pani logicznie myśleć i przystosowywać się do tego, co mówią...
Drodzy państwo, to jest nieczytelne w tej chwili. To jest nieczytelne w tej chwili i musimy kończyć. Bardzo państwu dziękuję. Państwa czas minął, ten kwadrans na antenie. Bożena Aronowicz, Prawo i Sprawiedliwość. Dziękuję pani uprzejmie.
Dziękuję, niestety nie mogłam się w pełni wypowiedzieć w sprawie polskiej, bo stale mi przerywał pan Marcinkiewicz.
Mirosław Marcinkiewicz, Platforma Obywatelska.
Wszystkich radiosłuchaczy.
Dziękuję panie redaktorze, że mogę się chociaż pożegnać. To jest po prostu jakieś skandaliczne, pani Aronowicz. Nie umie rozmawiać. Umie tylko.
Teraz krótka przerwa i za moment powracamy. Wracamy, Lubuskie Forum. Mieliśmy malutki problem z dodzwonieniem się do kolejnych rozmówców, ale już są z nami Piotr Bodnar, reprezentujący Konfederację. Dzień dobry, witam pana.
Kłaniam się uprzejmie.
Czy jest także z nami już Tadeusz Jędrzejczak, Lewica?
Witam serdecznie, dzień dobry.
Państwo zapewne, panowie, słyszeliście poprzednie tematy. Zaczynamy od medyka i od tego tematu, jaki cel, i to jest pytanie, które do panów kieruję, ma poniekąd pozbycie się szkoły z miasta w Zielonej Górze, skoro nie chcą tego i słuchacze, kadra, i były dyrektor, i połowa radnych, a chce tego zarząd województwa i radni koalicji. I Piotr Bodnar na początek.
Dla mnie troszkę dziwna sytuacja, bo... Z jednej strony kwestia uczelni, oczywiście dobro uczniów, przyszłość placówki, a z drugiej rozrywki polityczne. I teraz ja szczerze mówiąc, jako szary obywatel, do końca nie wiem, o co chodzi. W tym sensie, że mam wrażenie, że no już akurat zbiegło się to z odwołaniem dyrektora w tej chwili. No tu raczej podejrzewałbym jakieś rozgrywki polityczne, bo za dużo tych zbiegów okoliczności w jednym miejscu, żeby to się działo akurat tak ad hoc i bez przygotowania. Myślę, że gdzieś po drodze, ale cel ogólny bardzo ciężko mi jest wyjaśnić, szczerze mówiąc. Szary człowiek nie wie nic na ten temat, naprawdę. Wypadałoby się spytać naszych rządzących, jaki powód, dlaczego. Jako mieszkaniec Lechowa oczywiście lokalizacja jest w Lechowie, gdzie taką szkołę można by... umieścić, przenieść, natomiast tu głównie kwestia dobra uczniów i przyszłości placówki. Tak bym to zakończył.
No to zapytajmy członka zarządu województwa, Tadeusz Jędrzejczak. Panie przewodniczący, no wiemy już, ile będzie kosztować utrzymanie szkoły w Solechowie. Wiemy, ile będzie kosztowało. Wstępnie wiemy. Były dyrektor szkoły powiedział, że 1,5 miliona złotych. Powiedział także, że wszystkie koszty adaptacyjne z przenosinami tejże placówki tam to jest około 6-7 milionów złotych. I czy w obliczu znanych jakby kosztów, wstępnie znanych kosztów przeniesienia medyka z Zielonej Góry do Sulechowa, nie uważa pan, że jest to niegospodarne działanie zarządu województwa?
To jest nieodpowiedzialne, to są nieodpowiedzialne wypowiedzi pana dyrektora, to jest po pierwsze.
Byłego dyrektora, którego państwo odwołaliście.
Tak, wczoraj. Koszty utrzymania szkoły to nie żadne 1,5 miliona. Pan dyrektor doskonale o tym wie, a robi to specjalnie, podając nieprawdziwe liczby, ale to jest już kwestia pana dyrektora, byłego dyrektora. Sprawa druga, powodem przecież wiadomo, że próby rozwiązania problemu i kierunku lekarskiego, i szpitala, i studium medycznego w Gorzowie, w Zielonej Górze, przepraszam, trwają od dłuższego czasu, nie trwają ani od wczoraj, od miesiąca, ani od pół roku, trwają, z tego co ja pamiętam, około 2 lat. Szukaliśmy różnych rozwiązań, nic zaproponowano, żeby przenieść po prostu tę szkołę do Sulechowa, tym bardziej, że ona ma bardzo specyficzny profil nauczania. To nie jest tak, jak ludziom się opowiada, że tam setki pielęgniarek opuszczają szkołę, bo tak wcale nie jest, a my kształcimy pielęgniarki na uniwersytecie. Myślę, w poniedziałek jest sesja, będzie okazja i jak pan z Konfederacji mówi, że nie wie, to zapraszam na sesję, będzie pan mógł posłuchać, jak to wygląda. Tym bardziej, żebyśmy dbali o politykę informacji na każdym kroku. Informowaliśmy mieszkańców regionu, jak to wygląda, w jakim kierunku to idzie. I niepotrzebnie z tego wszystkiego zrobiła się polityka. Zrobił się szum na całe województwo. Stąd też myślę, będzie okazja na poniedziałkowej sesji zaprezentować, bo teraz filtrowana będzie sesja, zaprezentować wszystkie argumenty za i przeciw.
Piotr Bodnar, Konfederacja.
Znaczy ja, to bardzo dobrze, że takie informacje się pojawią już tak po burzy medialnej.
Ale, ale są w przestrzeni publicznej, tylko wystarczy je czytać, wie pan.
No, ale to trzeba znaleźć, tak? Trzeba chcieć i burza wywołana była pytanie, czy właśnie tym, że być może tych informacji było za mało i łatwiej byłoby przyswoić to wszystko, kiedy one by były...
Bardzo możliwe.
Panowie, czy jest prawdopodobny, czy jest możliwy scenariusz, że Sejmik jednak w poniedziałek nie będzie zajmował się tematem medyka, bo no, konsultacje społeczne, z tego co mówi Solidarność, powinny trwać jeszcze, ponieważ Związek dopiero pod koniec stycznia dostał do zaopiniowania projekt uchwały w sprawie medyka. Zgodnie z prawem ma na to miesiąc. Tadeusz Jędrzejczak.
Nie wiem, kiedy Związek dostał do konsultacji te projekt uchwały, ale ja powiem bardzo szczerze, ja jestem zdziwiony, jeżeli chodzi o stanowisko i działania Zarządu Regionu Solidarności, dlatego że do obrony tego, czego obroni się, są wyciągnięte organizacje związkowe z całego regionu, z różnych branż zawodowych, które podpisują to samo oświadczenie lub zbliżonej treści, a nikt tym ludziom zapewne nie powiedział, o co tak naprawdę chodzi. Szkoda, bo nie powinna Solidarność jako nasza ikona polityczna naszego kraju być ściągana w tego typu rozrywki polityczne. No ale myślę, że w poniedziałek będzie też okazja na ten temat porozmawiać i przedstawić. Co do pańskiego pierwszego pytania, dotyczącego tego, czy Sejm może się nie zająć, nie wiem, no chyba konsultacje miały się skończyć, bo tego co pamiętam, no, na początku lutego, bo trwają dosyć długo. W porządku obrad sejmiku poniedziałkowego ten punkt jest.
Jeśli to, co mówią związki zawodowe, jest prawdą, to uchwała zostanie najprawdopodobniej zaskarżona do wojewody, który też najprawdopodobniej ją unieważni, bo procedowana była niewłaściwie.
Ale panie redaktorze, my mamy pełną świadomość, że weszło w życie nowe prawo oświatowe, które daje prawo władzy politycznej, jaką jest wojewoda, a na jego polecenie kurator, tę uchwałę uchylić się z takich czy z innych powodów, a na pewno nie powodem tutaj nie będą kwestie proceduralne, tylko zaangażowanie Prawa i Sprawiedliwości Zielonogórskiego i jego działaczy, którzy są powiązani z tą szkołą i tam mają okazję do funkcjonowania i ci ludzie po prostu będą naciskali na wojewodę na to, żeby utrzymać status quo. My mamy tego pełną świadomość. Pani kurator wykona wtedy to polecenie.
Piotr Bodnar teraz.
Skoro mamy świadomość tego, że pewne ruchy mogą zostać wykonane i w świetle prawa, to czy jest sens w tej chwili się przepychać? Dla mnie trochę to jest dziwne.
No ja panu panu coś powiem. W Sejmie ma powstać komisja trochę Pegasusa. W Sejmie odbywają się różnego rodzaju głosowania. No i opozycja za każdym razem podejmuje próbę przeprowadzenia uchwały sejmowej czy ustawy w takim kształcie, mając świadomość, że będzie wokół tego wiele kontrowersji, być może to nie przejdzie. No ale jeżeli coś, ktoś jest przekonany, że robi to dla dobra większej grupy społecznej, dla społeczności lokalnej, dla województwa, dla uczelni, dla rozwoju kierunku lekarskiego i tak dalej, no to taką próbę trzeba podjąć.
I proszę teraz, abyśmy zmienili temat, bo nieco odbiegamy od tematu, a czasu jest coraz mniej.
No nie odbiegamy.
Panowie, odbiegamy zdecydowanie od medyka do polityki. Nie mieszajmy polityki tutaj w tej chwili.
No bo medyk to polityka, nie z naszej strony.
Ciężko jest bez polityki w tym bloku, panie redaktorze, naprawdę ciężko.
Bardzo proszę, abyśmy się teraz odnieśli jednak do sprawy międzynarodowej z Polską oczywiście tutaj. Dogadaliśmy się z Czechami, Czesi wycofali sporne kwestie, sprawa Turowa niejako zakończona, niejako, bo są jeszcze kary, które nałożone są na nasz kraj. No i teraz pytanie, jak ma postąpić polski rząd? Czy odwoływać się? Jak zareagować? Czy płacić, czy nie płacić? Czy dochodzić swoich praw co do poprzedniego wyroku i zasądzonych kar? Piotr Bogdan na początek, Konfederacja.
Szanowni Państwo, wydaje się, że należy się odwoływać choćby z tego względu, że ta arbitralność Unii Europejskiej jest coraz większa. Niestety wyroki, jakie zapadają, szczególnie w sprawie Polski, ale nie tylko, pewnych niewygodnych państw, mam wrażenie, że to idzie w bardzo złym kierunku ogólnie jako system, który obowiązuje tutaj w Europie dla tych kilkunastu, kilkudziesięciu właściwie państw. Jeśli chodzi o odwoływanie się, na pewno tak. Niestety ten cudzysłowie sukces polskiej dyplomacji, jeśli chodzi o Czechy. Był też przez Konfederację sygnalizowany, że od wyboru ambasadora się zaczęło. Nieodpowiedni człowiek na nieodpowiednim miejscu. Zresztą bardzo szybko udowodnił, jak nieprofesjonalnie się można zachować na placówce. Słynne wywiady, wiemy o co chodzi. Natomiast jeśli chodzi o sam wyrok, myślę, że trzeba się odwoływać. Natomiast mieliśmy okazję dogadać się wcześniej. Ja najmocniej przepraszam, ale mam taki dziwny sygnał.
I teraz Tadeusz Jędrzejczyk, zatem oddajemy głos Lewicy.
No ja myślę, że jest sprawa podstawowa i pierwsza. Jest sprawa pierwsza i podstawowa. Oczywiście procedura prawna zezwala na wszystkie działania, jakie wynikają z prawa Unii Europejskiej. W związku z tym należy z niej skorzystać. Mamy do tego pełne prawo. To jest sprawa pierwsza. Sprawa druga. Od początku było wiadomo, że oczekiwania kraju libereckiego, bo tego się zaczęło naszego partnera, dotyczące sporu o Turów są zupełnie inne niż dzisiejsze porozumienie na o wiele mniejsze pieniądze. W związku z tym można to spokojnie przeprowadzić. Odwoływać się trzeba, jeżeli taka możliwość jest, ale musimy mieć świadomość, że od początku ta sprawa była przegrana dla Polski, bo wydaliśmy decyzję zgodnie z procedurami prawnymi i ten nasz upór i te wszystkie zadymy, które robiliśmy, były nieuzasadnione. Nie wiadomo po co. Do końca jest nasz sąsiad, nasz partner w Unii Europejskiej, Czechy. Nie wiem, z jakiego powodu były te błędy popełnione.
Tak, słucham, co pan mówi, przysłuchuję się i nasunęła mi się taka refleksja. W tej chwili popuszczam wodze fantazji. A proszę wyobrazić sobie taką sytuację. Na przykład przeciwnicy elektrowni atomowych w Niemczech zażyczyliby sobie wyłączenia wszystkich tego typu elektrowni we Francji, dodając, że no boją się ich, uważają, że są szkodliwe i w związku z tym pani sędzia do czasu wydania wyroku Trybunału Sprawiedliwości orzeka, że Francuzi mają wyłączyć całą energetykę atomową, jednocześnie stosując środki tymczasowe w postaci kar za każdy dzień ich pracy. Widzi pan pewną analogię?
Tak. Ty jesteś. Ja myślę tak, że po pierwsze, już momencik. Po pierwsze, Francuzi zamykają, otwierają kolejne elektrownie i złożyli wniosek o to, żeby zbudować w to miejsce nowe elektrownie. I nikt nie ma zamiaru Francuzom niczego zamykać, a Niemcy zamykają elektrownie atomowe. Tak by punkt pierwszy i punkt drugi. Powodem, dla którego został wydany ten wyrok, było nieprzestrzeganie procedury prawnej, które obowiązuje w Unii Europejskiej, a nie dobra czy zła wola.
To króciutko jeszcze jedno zdanie, Piotr Bodnar i kończymy.
Na przyszłość w takich sytuacjach musimy inwestować w solidną polską solidną dyplomację i bez tego sobie w ogóle nie poradzimy. W tej chwili nasza dyplomacja leży niestety, bo drodzy Państwo.
I dziękuję panowie. Tadeusz Jędrzejczak, Lewica. Dziękuję raz jeszcze.
Dziękuję bardzo.
I Piotr Bodnar, Konfederacja.
Dziękuję, pozdrawiam serdecznie.
Powracamy za moment. Ostatnia odsłona Lubuskiego Forum w Radiu Zachód i ostatni już dzisiaj rozmówcy, Grzegorz Maczkowiak, przedstawiciel wojewody lubuskiego. Witam pana.
Witam państwa.
Oraz Daniel Olejniczak, reprezentujący Polskie Stronnictwo Ludowe.
Witam serdecznie.
Panowie, racjonalizm czy irracjonalizm, jeśli chodzi o przenosiny Centrum Zawodowego i Ustawicznego Medyk z Zielonej Góry do Sulechowa? Grzegorz Maczkowiak zaczyna.
Myślę, że całkowicie sprawa jest zrozumiała i nielogiczna z punktu widzenia też tego, co się działo wcześniej. Kilka milionów złotych na remont medyka, też odtrąbiony później przez Zarząd Województwa ze Platformą Obywatelską, teraz nagle przenosimy. No myślę, że najlepszym podsumowaniem tego, co robi Zarząd i Platforma Obywatelska, jest konferencja prasowa, którą sami zorganizowali, na której jeden z ich zaproszonych gości, dyrektor do spraw lecznictwa, pan Antoni Ciach, powiedział, że wszystko to, co robi tak naprawdę Zarząd Województwa w sprawie szpitala, w sprawie opieki zdrowotnej, jest niewystarczające i to też pokazuje, jak oni sami nie wiedzą tak naprawdę, co robić, a dzisiaj fundują bardzo trudną i ciężką sytuację pracownikom medyka, słuchaczom, wszystkim ludziom, którzy są zaangażowani w tą szkołę, którzy od kilkudziesięciu lat ją rozwijają, budują jej prestiż. A dzisiaj tak naprawdę lekką ręką, między innymi na przykład pan radny Ciemnoczołowski mówi, że sobie tam dojedzie się do Sulechowa, a może nie wiadomo potem gdzie. Więc myślę, że to jest całkowicie nieodpowiedzialna postawa.
I teraz Daniel Olejniczak, PSL.
Przysłuchując się wypowiedziom moich przedmówców, próbowałem postawić się na miejscu mieszkańców Zielonej Góry, a szczególnie słuchaczy. Ja tylko wyjaśnię, że słuchacz to osoba pełnoletnia. Kiedy nasze dzieci dojeżdżają do szkół kilkanaście kilometrów codziennie rano w wieku 7-8 lat, nikt nie zastanawia się nad tym, czy to jest daleko, czy to jest blisko. Po prostu muszą kontynuować naukę. Fakt jest taki, że być może informacja, która przekazywana jest w eter do mieszkańców Zielonej Góry, jest niewystarczająca. Aczkolwiek z doniesień ze strony stron internetowych jednoznacznie wynika, że można doczytać, że rozmowy dotyczące przeniesienia medyka albo poszukiwania miejsca na nową siedzibę nie są od dzisiaj i nie od wczoraj. A przypomnieć należy, że również pytania kierowane były do włodarzy miasta Zielona Góra. Pan prezydent miał okazję zapoznać się i współuczestniczyć. Natomiast co do samego medyka, myślę, że rozwój każdej uczelni jest zależny od bazy lokalowej. Jeśli okazuje się, że w Sulechowie jest dużo lepsze zaplecze, to czemu z tego nie skorzystać i nie spróbować? W Gorzowie Wielkopolskim jest również podobna uczelnia, która od wielu lat mieści się w tym samym miejscu. Być może nie ma takich samych zasobów lokalowych i kadrowych, niemniej jednak chciałbym zaznaczyć, że te parę kilometrów, o które tak naprawdę chodzi, bo gdyby było przeniesienie do innego budynku, choćby o którym mowa była jeszcze parę miesięcy temu, do obiektu po OHP w Zielonej Górze, miałoby miejsce, nikt by nie podnosił larum, że likwiduje się medyka. Nie o to chodzi. Ja jako mieszkaniec Gorzowa, trudno mi jest oceniać, czy to jest właściwa decyzja skuteczna. Niemniej jednak osoby pełnoletnie, które chodzą do tych szkół, mają dużo większe możliwości przemieszczania się, a komunikacja między Zieloną Górą a Sulechowem nie jest jednogodzinna, tak, rano i po południu, jak ma to miejsce na przykład w niektórych miejscowościach wokół powiatu gorzowskiego, gdzie rano jedzie autobus i wieczorem wraca. Chcę jeszcze odnieść się do kosztów. Powiem tak, wczoraj kilku przedsiębiorców przyniosło mi pisma, które dostarczył im regulator taryf, jeśli chodzi o energię i gaz, gdzie wskazywali na to, że może pojawić się 12 stopień zasilania gazem, więc jeśli pani radna Zielonej Góry mówi o minus 210 stopni, to ma całe szczęście, że idzie lato, bo dostawy gazu nie będą zagrożone. O kosztach można mówić dopiero po roku działalności, pełnym roku działalności takiej placówki.
No, z jednej strony koszty społeczne, z drugiej ekonomiczne. Grzegorz Maczkowiak, raz jeszcze przedstawiciel.
Myślę, że trochę to populistyczne argumenty, które pan tutaj zgłasza. Nie chodzi o to, że pan jest Gorzowa Wielkopolskiego, może nie zna pan optyki tutaj zielonogórskiej w tej sprawie. Zielona Góra ma medyka i w Zielonej Górze medyk ma pozostać. I niezależnie od tego, czy państwo sobie nie radzicie ze służbą zdrowia w tym szpitalem, między innymi w Zielonej Górze, tak jak powiedziałem przed chwilą, przytoczyłem wypowiedź pana dyrektora, to nie oznacza, że możecie państwo dowolnie sobie przenosić różnego rodzaju
budynki, bo tak wam się podoba. Dziwię się, że PSL brnie w tą samą narrację, no ale widocznie tak musicie robić w ramach koalicji. Natomiast ja myślę, że medyk się obroni, dlatego że powiedziałem, to jest szkoła z tradycjami i w Zielonej Górze naprawdę wykształciła bardzo wiele specjalistów w tak zwanej średniej opiece zdrowotnej, które zasila później szpital zielonogórski, między innymi oczywiście nie tylko, i tych ludzi potrzebujemy. I ten budynek jest zremontowany, zainwestowano w niego duże środki i po prostu nie ma zgody na tego typu działania. Teraz pytanie jest następujące. Czy to, co się wydarzyło bodajże wczoraj, czyli nagłe zwolnienie dyrektora medyka, nie jest formą zastraszania środowiska związanego z medykiem, z tą szkołą? To też pokazuje metody. I państwo rozumiem, z PSL-u też bierzecie odpowiedzialność za to, tak? Pośrednio, czyli wy zgadzacie się na tego typu działania, tak? Że jeżeli pan dyrektor zgłaszał wątpliwości do tego przeniesienia, nagle okazuje się, że znajduje się jakiś powód, który rozumiem wcześniej nie istniał, albo wcześniej, nie wiem, był, którego wcześniej nie było widać, i nagle okazuje się, że jest nagle zwolniony. No zobaczymy, jak ta się sytuacja rozwinie. Nie chcę tego przesądzać. Natomiast to też pokazuje metody i te metody są bardzo, bardzo brzydkie, bym powiedział.
W oświadczeniu zarządu województwa, które do nas dotarło, czytamy, że tym niewłaściwym, że tym powodem było niewłaściwe składanie oświadczenia przez byłego dyrektora od 2015 roku, oświadczenia majątkowego.
No tak, tylko że proszę zobaczyć, od 2015 roku, prawda, czyli rozumiem, że zarząd województwa, osoby, które się tym zajmują, kontrolą, nagle sobie o tym przypomniały teraz, kiedy jest tak napięta sytuacja wokół medyka, bardzo dziwna sytuacja.
I teraz
myślę, że ta napięta sytuacja nie jest spowodowana oświadczeniem pana dyrektora, bo jeśli miał świadomość, że ma obowiązek informować o swoim oświadczeniu majątkowym, no to powinien zbadać to teraz odpowiednie służby. Niemniej jednak Polskiemu Stronnictwu Ludowemu nie należy przypisywać populizmu, dlatego że zdrowy rozsądek wskazuje na to, że każdy rozwój instytucji, w tym przypadku szkoły medyk, wymaga pewnych zmian. Jeśli miałoby tak być, to marka, renoma oraz sam fakt, że ten medyk kształcił przez tyle lat, utrzyma się. Jestem tego święcie przekonany, że...
Ale przyzna pan, że wygląda sytuacja kuriozalnie, bo skoro wiemy w świetle tego pisma, które otrzymaliśmy, że jest to nieskładane oświadczenie, niewłaściwie składane oświadczenie od 2015 roku, to dlaczego wcześniej z tym nic nie zrobiono?
No, z tym pytaniem proszę do odpowiednich służb. Natomiast jeśli chodzi o sam medyk, no to dziwi mnie fakt, że politycy w PiS w Zielonej Górze wcześniej uczestniczyli w poszukiwaniu nowego obiektu i nagle okazuje się, że jest to niemożliwe. No, ja tego nie rozstrzygnę, czy te działania PiS-u są właściwe i nie mają podłoża bardziej politycznego niż bardziej stacjonalnego.
Panowie, na koniec jeszcze proszę się odnieść do sprawy Turowa i Polski. W sumie 68 milionów kary nałożone na Polskę. Sprawa jest poniekąd zamknięta, ale kary są. No i teraz co z tym robić? Odwoływać się, płacić, jak zareagować? Grzegorz Maczkowiak na początek.
Myślę, że polski rząd, premier Mateusz Morawiecki wyraźnie powiedział, że będziemy korzystać z wszelkich metod i środków prawnych, żeby tych kar niesłusznie w Polsce zasądzonych nie płaci, dlatego że niestety w Unii Europejskiej, w Komisji Europejska także TSUE stosują podwójne standardy. To, co w Polsce się nie podoba, bardzo często występuje w innych państwach i jakoś tam nie jest to przedmiotem zainteresowania, czy to TSUE, czy też organów Komisji Europejskiej. Także myślę, że tutaj polski rząd twardo na tej kanwie będzie stał. Natomiast ja myślę, że w ogóle problem wzrostu cen energii, bo pan tutaj zaczął tak zgrabnie, to przeskoczył pan na jakieś ceny gazu. Oczywiście one rosną i pan doskonale wie, dlaczego rosną. Przecież około 60% wzrostu w cen nośników energii jest właśnie wynika z tego, że Unia Europejska prowadzi całkowicie błędną politykę klimatyczną, która polega na tym, że drenuje tak naprawdę portfele, bardzo radykalnie portfele Europejczyków, w tym Polaków. Te ceny rosną. Oczywiście agresywna postawa Rosji, która szantażuje Unię Europejską gazem, winduje też ceny na europejskich rynkach, jeżeli chodzi o nośnik energii właśnie w postaci gazu. To też przekłada się na ceny w Polsce. I to warto mówić, bo oczywiście państwo będziecie tylko mówić, że to wszystko wina polskiego rządu. No tak jakby polski rząd rządził, nie wiem, światowymi cenami, nie wiem, ropy czy gazu. No absurdalne, absurdalne stwierdzenia. Także myślę, że państwo jeszcze to będziecie wyjaśnić, może przemyślicie to.
Tak nawiasem mówiąc, gdybyśmy wyłączyli elektrownię, tak jak chciała tego pani sędzia i potem Trybunał Sprawiedliwości, to koszty byłyby niewspółmiernie wyższe niż zapłata kontrowersyjnej kary. I teraz Daniel Olejniczek, PSL, proszę.
Bardzo dziękuję. Jestem przekonany, że nasza rozmowa jest na bardziej spokojna i na bardziej kulturalna. Niemniej jednak chcę powiedzieć, że to żadne zwycięstwo, jeśli chodzi o porozumienie między Polską a Czechami. Ewidentnie błędy proceduralne na etapie wydawania decyzji środowiskowej i samej koncesji spowodowało to, że Polska dzisiaj ma zapłacić 450 milionów. Nie wiem, gdzie, nie wiem, co Polska by musiała jeszcze zrobić. Tutaj we wcześniejszych wypowiedziach radny wojewódzki Tadeusz Jędrzejczak wspominał, że każda decyzja, każda sposobność jest właściwa. Ja to powiem tak, całe szczęście, że pani sędzia Trybunału nie wydała decyzji nakazującej płacenia Polsce 5 milionów euro, o które wnosiły Czechy, tylko 500 tysięcy złotych. Natomiast jeśli chodzi o ceny gazu, chcę tylko przypomnieć, że to polski premier podpisał porozumienie dotyczące obniżenia emisji CO2. Kazik śpiewał kiedyś Wałęsa oddaje nasze 100 milionów. To teraz pytanie, gdzie jest 30 miliardów za sprzedaż emisji CO2. Ale to tylko jeśli chodzi o drobną dygresję. Niemniej jednak chcę powiedzieć, że
musimy
na pewno wszelkie działania należy rząd, musi rząd polski podjąć, łącznie z tym, żeby pogodować się z Czechami, bo
dziękuję.
To nie jest koniec.
Dziękuję raz jeszcze. Kończymy. Daniel Olejniczak, Polskie Stronnictwo Ludowe, a wcześniej Grzegorz Maczkowiak, przedstawiciel wojewody lubuskiego.
Dziękuję panu, dziękuję państwu.
To było Lubuskie Forum w Radiu Zachód, Bogdan Sadowski. Również dziękuję. Do usłyszenia.